to mam nadzieję, że ten telewizor ciągle stoi. Jeśli oglądałeś tak jak ja przez internet, myślałem, że po prostu mnie rozniesie. Ale wygraliśmy, chwała Panu. I przypomniała mi się taka historia, która miała miejsce 4 lata temu, kiedy przyjechał do nas taki nasz przyjaciel z Australii, John Prince. I razem z Wojtkiem poszliśmy na mecz koszykówki, który się odbywał w Dwójce w Oleśnie. I siedzieliśmy. Niektórzy z was nie wiedzą, ale koszykówka była dla mnie kiedyś Bogiem. Byłem w tym naprawdę dobry. I oglądając ten mecz, w pewnym momencie, kiedy była fascynująca akcja, w pewnym momencie, kiedy ten ktoś, którego jeszcze pamiętam, jak grał ze mną jeszcze, totalnie zepsuł taką stuprocentową akcję, w tym momencie wstałem i z moich ust wyszło coś, co chciałem cofnąć za chwilę, ale się już nie dało. Na szczęście wszyscy to było, wiecie, to jest, oglądasz mecz, jesteś na boisku i widzisz olbrzymi krzyk. Nikt tego nie słyszał, tylko Wojtek. John Prince siedział i what? Nic nie skumał i nagle zdałem sobie sprawę z tego, że to chyba nie o to w tym wszystkim chodzi. Zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy, że skoro należę do Chrystusa, skoro jestem Jego dzieckiem, skoro jestem Jego własnością, to zobowiązuje mnie moja tożsamość do tego, aby zachowywać się w inny sposób niż wszyscy. I kontynuujemy dzisiaj serię na temat tożsamości. I bardzo często jest tak, że tożsamość jest coś, co otrzymujesz od Boga, kiedy oddajesz Mu swoje życie. Stajesz się zupełnie kimś innym. Ale tożsamość, którą nadaje Ci Chrystus, ma jeszcze jedną bardzo istotną cechę, mianowicie taką, że musisz nosić tą tożsamość i godnie ją reprezentować. Znana historia o Aleksandrze Wielkim, który kiedyś przejeżdżał na swoim koniu przez jakąś wioskę i nagle zobaczył człowieka, który siedział na ziemi, który żebrał o pieniądze, podszedł do niego, kopnął go w nogę i mówi: słuchaj, jak ci na imię? Ten człowiek powiedział: Aleksander. I Aleksander Wielki powiedział do niego tak: albo zmień swoje życie, albo zmień imię. To tożsamość w Chrystusie zobowiązuje. Tożsamość w Chrystusie zobowiązuje. I musimy zrozumieć taką jedną istotną kwestię. Że nasza tożsamość to nie jest bierność. To nie jest tylko przyjmowanie pewnych rzeczy, ale to jest przede wszystkim działanie. Chrystus nie powołał nas do przetrwania. Chrystus powołał nas do tego, abyśmy wywierali wpływ. I ten wpływ ma być pozytywny. On nie ma być negatywny, on ma być pozytywny. I w liście do Efezjan, w 2 rozdziale, czytamy taki fragment, że Chrystus, mówi Biblia, Chrystus powołuje nas do czego? Do dobrych uczynków. Zostaliśmy stworzeni do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. To jest nasze przeznaczenie. Być człowiekiem, być chrześcijaninem, który jest powołany do dobrych uczynków. Ja dzisiaj chciałem wam pokazać kilka aspektów naszej tożsamości, które są kluczowe. I w każdej tej tożsamości, której dotkniemy, będzie również jedno niebezpieczeństwo, jedno ostrzeżenie. To ostrzeżenie wynika z tego, że my, jako chrześcijanie, możemy źle reprezentować Chrystusa. Chciałbym, żebyśmy nauczyli się dzisiaj jednej rzeczy, że biorę odpowiedzialność. Biorę odpowiedzialność za moją tożsamość. Biorę odpowiedzialność za to, że jestem prawdopodobnie dla wielu ludzi jedynym reprezentantem chrześcijaństwa, jakie ludzie kiedykolwiek zobaczą. I to jest odpowiedzialność. Mahatma Gandhi, znany hinduski przywódca, powiedział taką rzecz: lubię waszego Chrystusa, ale nie lubię chrześcijan. Jesteście tak różni, tak inni od Niego. I musimy wziąć odpowiedzialność, bo wiele rzeczy mówi się negatywnych o chrześcijaństwie ze względu na reprezentantów tego chrześcijaństwa. I pierwsza rzecz, pierwsza tożsamość, o której mówi Chrystus, to jest to, że jesteśmy solą. I Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 13 werset, Chrystus mówi, wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól zwietrzeje, czymże ją posolą? Na nic się już nie przyda, tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. I kiedy patrzysz na sól, sól ma bardzo wiele aspektów. Po pierwsze, konserwuje. Sól konserwuje, tak? Coś przed zniszczeniem. Moje spotkanie z ludźmi, z jakimkolwiek człowiekiem, powinno być nacechowane taką rzeczą, że być może to spotkanie, być może ta relacja jest czymś, co zakonserwuje ich przed zniszczeniem. I mówimy o duchowym zniszczeniu, mówimy o wiecznym zniszczeniu. Ja nie wierzę w coś takiego, że Bóg nas powołuje, że Bóg, my mamy przypadkowe relacje. Bóg stawia ciebie tak samo, jak Bóg postawił kogoś w twoim życiu, abyś mógł oddać mu swoje życie, życie Chrystusowi, tak samo my jesteśmy postawieni w pewnych miejscach, absolutnie nie przez przypadek, jest to złożony, potężny, kosmiczny plan, w którym my jesteśmy. Druga rzecz, którą robi sól, to jest to, że wytwarza pragnienie. Sól wytwarza pragnienie. Mam takich znajomych, ilekroć z nimi rozmawiam, ilekroć słucham ich o ich relacji z Bogiem, ilekroć słucham o tym, przez co oni przechodzą z Bogiem, wytwarza się we mnie pragnienie, które brzmi tak. Chciałbym mieć to, co on. Chciałbym mieć to, co on. I bardzo często, nie wiem, na ile przysłuchujesz się rozmową chrześcijan. Wczoraj byliśmy na urodzinach u Marka, który świętował 50 lat. Byliśmy w domu u Zbyszka i Madzi. I siedzieliśmy przy stole i ta rozmowa mogliśmy sobie rozmawiać o meczu z Iranem, który następuje. Mogliśmy rozmawiać o tym, co teraz jest na Ukrainie, a co się dzieje w krajach muzułmańskich. I postanowiłem zrobić jedną rzecz. Skierować całą rozmowę na to, co Bóg zrobił w życiu Zbyszka Zarożnego. Klimat całkowicie się zmienił. Kiedy Zbyszek zaczął opowiadać, była grupka ludzi, zaczął opowiadać o tym, co Bóg zrobił w jego życiu. Jakże potężnym jest świadectwem, w jaki sposób Bóg go wybrał. To jest niesamowite świadectwo Jezusa Chrystusa. I myślę, że my jako chrześcijanie jesteśmy odpowiedzialni za to, że kiedy spotykamy się razem, aby wytwarzać takie wzajemne pragnienie, że chcemy mieć to, co ma ta inna osoba, abyśmy dzielili się tym, co Bóg robi w naszym życiu, abyśmy z innymi ludźmi, kiedy ludzie patrzą na nasze życie, kiedy patrzą na nasze małżeństwo, oni mówią, ja chcę funkcjonować tak jak ty. Co jest z tobą nie tak? Co jest z tobą nie tak? Co ty masz, czego ja nie mam? Kolejna rzecz, którą sól robi, to zmienia smak. Za każdym razem, jak się pojawiasz w jakimś miejscu, to tam jest jasno określony smak. Smak tego klimatu, atmosfera, która ma pewien smak. Ty jako chrześcijanin możesz wnieść niezwykle coś pozytywnego. W Polsce, jeśli wbijasz się w taką tendencję, że wszyscy narzekają, że ZUS rośnie, że wszyscy narzekają na to i na tamto, możesz tak funkcjonować. Ale z drugiej strony możesz się pojawić i możesz zmienić klimat i wyciągnąć ludzi z tego negatywnego myślenia i przerzucić ich w pozytywne myślenie. Możesz ich przenieść z świata niewiary do świata wiary, gdzie wszystko jest możliwe. Pytanie, czy ty zmieniasz smak? Czy ty dostosowujesz się do tego, co już jest? To nie jest twoje przeznaczenie. Chrystus gdziekolwiek się pojawiał, zawsze była jasno określona reakcja ze strony ludzi. Kolejna rzecz, kolejna też to jest ostrzeżenie. To jest nasza tożsamość jest czymś, gdzie Bóg wykonuje swoją rolę. To, że twoja tożsamość została zmieniona, ona została zmieniona na podstawie dzieła Chrystusa na krzyżu. Ty nie masz nic z tym wspólnego, poza tym, że uwierzyłeś w Niego i zaufałeś Chrystusowi. Natomiast z naszej strony możemy coś zepsuć i o tym mówi Chrystus, powiedział, że jeśli zwietrzeje, to czymże ją posolą, na nic się już nie przyda, tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Możemy zwietrzeć. Nasze zwietrzenie powoduje, że przestajemy się różnić od kogokolwiek innego. Jeśli jesteś w jakiejś grupie ludzi, nie odróżniasz się absolutnie. Podłączasz się już do pewnych trendów, jesteś po prostu taki sam. I to ostrzeżenie polega na tym, że jeśli my nie jesteśmy solą, tak jak i to jest nasze przeznaczenie, to na nic się nie przydajemy, tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. To jest radykalne określenie Chrystusa, ale to nam coś pokazuje. Ludzie, kiedy wiedzą, że jesteśmy chrześcijanami i patrzą na naszą jakość chrześcijaństwa, jeśli ona nie jest taka, jak mówi Boże Słowo, jeśli ona jest bardziej czymś zwietrzałym niż czymś, co jest ciągle świeże i wnosi zmianę, gardzą twoją osobą. Jest taki stan w życiu chrześcijanina, który się nazywa letnością. Letność, moi drodzy, to jest coś, przed czym powinniśmy uciekać. Letność to jest coś, czym brzydzi się Bóg. Objawienie Jana, 3 rozdział, któryś tam werset, kiedy Chrystus mówi do Laodycei, że jeśli będziesz letni, to po prostu wypluję cię z ust moich. Ale również nasza letność, nasze zwietrzenie to jest coś, czym gardzą ludzie. Kiedy jesteś gorący dla Chrystusa, imponujesz ludziom, zaufaj mi. Kiedy jesteś gorący dla Chrystusa, ludzie zazdroszczą ci twoich silnych przekonań, twojej konsekwencji i twojej moralności, jeśli jesteś gorący dla Chrystusa. Jeśli nie jesteś, na nic się nie przydajesz i ludzie gardzą tobą. I to jest stan, od którego powinniśmy uciekać. Druga rzecz, druga nasza tożsamość. Chrystus powiedział, że jesteśmy światłością tego świata. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze, nie zapala się świecy i nie stawia jej pod naczyniem, ale na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. Światłość ma jedną cechę, o której tutaj mówi Chrystus. Światłość czyni dobro. Światłość czyni dobro. My jesteśmy powołani, tak jak powiedział Paweł w liście do Efezjan w 2 rozdziale, jesteśmy powołani do dobrych uczynków. My jako protestanci uczynki, 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 my od tego uciekamy. To nie o to chodzi. Nasze czynienie uczynków jest wynikiem tego, co Chrystus w nas zrobił. Amen? A więc to jest dla nas naturalne. Światłość czyni dobro innym ludziom. To jest dla nas naturalne i my powinniśmy szukać okazji i możliwości, aby czynić ludziom dobro. Pamiętam, Paul Bartlett opowiadał taką historię, że oni w kościele zrobili tak, że wręczyli chyba, nie wiem, 50 osobom po 100 dolarów. I kiedy wręczyli im te 100 dolarów, powiedzieli, te 100 dolarów użyj w taki sposób, aby zrobić coś dobrego, aby pobłogosławić jakąś drugą osobę. Zrób coś dla nich, wymyśl coś. Zainwestuj to, zrób z tym coś. Wielu ludzi podeszło i od razu to oddało, bo ich to przeraziło, ale wielu ludzi wzięło to 100 dolarów i zaczęli czynić dobro względem ludzi. To jest coś, co jest w nas. My nie możemy być skupieni na sobie. Światło nie zapala się dla siebie. Światło zapala się dla dobra innych. Tak? Druga rzecz, którą robi światło, to światło przynosi nadzieję. Nie wiem jak ty, ale ja na pewno masz tak samo. Bardzo często spotykamy ludzi w naszym życiu, którzy po prostu nie mają nadziei, tak? Kiedy ktoś zachorował, kiedy coś się dzieje, kiedy ktoś zbankrutował i ty powinieneś być zawsze nosicielem nadziei dla tych ludzi. I mówić im, że okej, słuchaj, widzę, co się dzieje w twojej rzeczywistości, ale Bóg, którego ja znam, jeśli przyjdziesz do Niego, On ma moc odwrócić każdą sytuację i ma moc uzdrowić każdą chorobę. My jesteśmy tymi, którzy wnoszą nadzieję. Nie możemy być tymi, mówiąc na zasadzie, słuchaj, nie przejmuj się, będzie dobrze. Tak to mówi każdy. Tylko wyrażenie wielu ludzi mówiących będzie dobrze jest poparte absolutnie niczym. Kiedy ja mówię komuś będzie dobrze, to stoję w tym momencie na autorytecie Bożego Słowa i moje słowa wypływają z tego, co powiedział wcześniej Bóg. I to się zaczyna od stóp do głów. Mówię będzie dobrze, bo mój Bóg jest w stanie zmienić rzeczywistość. I trzecia rzecz to jest taka, że światłość usuwa strach i dodaje pewności. Są tacy ludzie łącznie ze mną, którzy nie czują się komfortowo w ciemności. Można by o tym długo mówić. Tyle lat minęło i ja ciągle się nie czuję komfortowo. A więc jak wchodzę do jakiegoś pomieszczenia, jest ciemno, to nie czuję się pewnie. Kiedy zapalam się światło, nabieram pewności, nabieram odwagi, jestem w stanie zmierzyć się z wszystkim. Innymi słowy, światło dodaje nam wiary i dodaje nam odwagi. My powinniśmy być ludźmi, którzy wypowiadają słowa wiary nad życiem innych ludzi. My powinniśmy być ludźmi, którzy będą innym głosem w życiu ludzi. Każdy człowiek ma mnóstwo głosów w swoim życiu, mnóstwo. Ale tak mało jest takich głosów, które wnoszą jakąś wartość do życia ludzi. Tak mało tego jest. I nasze ostrzeżenie, które wynika z tego fragmentu, jest takie, że nie zapala się świecy i nie stawia jej pod naczyniem, ale na świeczniku świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasza światło świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki. Światłość nie jest po to, aby ją ukryć. Są takie smutne historie, że ktoś przychodzi do kościoła, ktoś nowy i nagle jest zszokowany, że ktoś tam jest w kościele, bo jak to jest możliwe? Znam go 5 lat i nawet o tym nie słyszałem. Hello. Czy to jest normalne? Czy to jest światło powinno się chować? Czy światło powinno być postawione na czym? Mówi Chrystus, powinno być położone na górze. My jesteśmy wystawieni, aby nas oglądać, aby patrzeć na nas i ten wzrok bardzo często konfrontuje nasze zachowanie, ale my nie jesteśmy po to, aby się chować. Chrześcijanie na Dalekim Wschodzie nie giną za to, dlatego że się chowają. Ci, co się chowają, ciągle żyją. Ci, co się nie chowają, ale zachowują się tak, jak powinni się zachowywać, wielu z nich już nie żyje. To jest nasza odpowiedzialność. To jest nasza odpowiedzialność. Ja jestem światłem. Ja jestem światłem w tym świecie. To jest coś, co Bóg mi dał. I solą, i światłem możemy być wtedy, kiedy tkwimy w bliskiej relacji z Chrystusem. To nie jest coś, co się wytwarza samoistnie. Musisz być, możesz przestać być solą, która zmienia smak, możesz przestać być światłem, które wszyscy widzą, jeśli przestajesz mieć relację z Chrystusem i przestajesz mieć relację z Jego Słowem. Jeśli masz relację z Chrystusem, jeśli masz relację z Jego Słowem, automatycznie wypływa z ciebie to w zupełnie naturalny sposób. Bo Chrystus nie powołał nas do tego, abyśmy my teraz żyli w taki sposób, muszę być światłem. Nie. Spotkaj się z Bogiem, przeczytaj Jego Słowo, zacznij wypełniać Jego Słowo w swoim życiu i stanie się to zupełnie naturalne w twoim życiu. Amen? I ja wierzę w jedną rzecz, że my jako Kościół w Oleśnie, my jako Kościół Kanaan, jesteśmy powołani, aby się chować. Schowała się organizacja Świadków Jehowy, która się przeprowadziła do Praszki. Chwała Bogu. Nie ma ich. Nie ma ich. Ich strategia była ukryta, ale strategią naszego Kościoła, nie, to nie będzie ukryta strategia. Po prostu będziemy miastem postawionym na górze. I jest to olbrzymia odpowiedzialność, z którą musimy żyć. Trzecia rzecz to jest to, że jesteśmy wonnością Chrystusa. Paweł powiedział w drugim liście do Koryntian, 2 rozdział, 14-16, lecz dzięki Bogu, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie. Jak często Bóg nam daje zwycięstwo? Zawsze. I roznosi przez nas woń swojego poznania w każdym miejscu. Jesteśmy bowiem dla Boga przyjemną wonią Chrystusa wśród tych, którzy są zbawieni i wśród tych, którzy giną. Dla jednych wonią śmierci ku śmierci, a dla drugich wonią życia ku życiu, lecz do tego, który jest zdatny. Jesteśmy wonnością, jesteśmy zapachem Chrystusa. Nie wiem, czy masz tak jak ja, ale ja po prostu jestem strasznie przewrażliwiony na punkcie zapachów. Idąc ulicami, przechodząc obok kogokolwiek, jeśli ktoś wypachnił się czymś takim sensownym, to od razu to przyciąga moją uwagę, automatycznie. Dla mnie to ma niesamowite znaczenie. I pierwsza rzecz odnośnie wolności jest taka, że zmienia klimat w całym pomieszczeniu, gdzie się pojawia. Gdziekolwiek pojawia się jakaś wonność, to zmienia się klimat całego pomieszczenia. Dlatego w ubikacjach mamy odświeżacze. Chwała Bogu za odświeżacze. Zmienia się klimat, czasami... Przepraszam za to określenie, ale chciałem wam to najlepiej zobrazować, taki przykład z życia wzięty, że kiedy jesteś w ubikacji i kiedy jest gęsto, bierzesz odświeżacz i zmienia się klimat i w tym momencie ta osoba może tam wejść i spokojnie z tego korzystać. Zadam ci jedno pytanie. Czy ty, pojawiając się w jakimkolwiek miejscu, wnosisz inny zapach? Czy twoja osoba cokolwiek zmienia, kiedy pojawiasz się w jakiejś grupie ludzi, którzy nie znają Chrystusa? Czy jesteś w stanie wziąć odpowiedzialność za to, aby być solą, aby być światłem, aby być wonnością Chrystusa? Aby być tym, który wywiera pozytywny wpływ na życie ludzi? Gdyby chrześcijanie nie rozumieli tego w pierwszym wieku chrześcijaństwa, że mają być solą, że mają być światłością, że mają być wonnością, dzisiaj nie byłoby żadnego kościoła. Zadaj sobie teraz takie jeszcze jedno pytanie. Gdyby całe chrześcijaństwo, gdybyś był jedynym chrześcijaninem na planecie Ziemia, to czy chrześcijaństwo miałoby dobrą przyszłość, czy raczej by się skończyło wraz ze swoją śmiercią? Z twoją śmiercią. Czy chodzisz z taką odpowiedzialnością? Czy twoje zachowanie, ilekroć coś robisz, ilekroć coś oglądasz, ilekroć jesteś gdzieś na zewnątrz, ilekroć jesteś w pracy, czy jest w tobie to poczucie, mnie moja tożsamość obowiązuje? Czy bierzesz odpowiedzialność za to? Przez słowa, przez podejście do ludzi. I nie chciałbym, żebyś teraz patrzył na prawo i na lewo i mówił, że ktoś tam ma problem. Chciałem, żebyś przypatrzył się sobie. Sobie i tylko sobie. Przypatrz się w swoim życiu. Że czasami jest tak, nasz kraj funkcjonuje tak, że myślę, że setki tysięcy ludzi nie chcą mieć nic wspólnego z Bogiem z jednego prostego względu, bo znają chrześcijan. Patrząc na ich życie, mówią, ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Ja nie chcę być antyreklamą Chrystusa, ja chcę być reklamą Chrystusa. Pamiętam historię, kiedy kiedyś rozmawiałem z kimś, mój teść stał obok i rozmawialiśmy na temat przyprowadzania ludzi do Chrystusa. Głoszenia im Ewangelii i oni oddają swoje życie Jezusowi. I mój teść kiedyś zadał takie pytanie, powtórzył chyba za pewnym księdzem, powiedział, nie tak istotne jest to, ile przyprowadziłeś ludzi do Chrystusa, ale istotne jest to, ile ludzi odprowadziłeś od Chrystusa. To my bardzo często odprowadzamy ludzi od Chrystusa. To my dajemy powody, aby ludzie kwestionowali istnienie Boga. To my bardzo często przestajemy być światłem. To my bardzo często przestajemy być solą. To my bardzo często przestajemy być wonnością. Światłość konfrontuje. Gdziekolwiek się pojawiasz, konfrontujesz. Tak? Apostoł Paweł powiedział, że co? Dla jednych jest to co? Woń śmierci ku śmierci, a dla drugich wonią życia ku życiu. Czasami tak jest, że wchodzisz i widzisz strach w życiu ludzi, widzisz, że oni żyją w jakimś strachu, żyją w jakiejś jednej wielkiej panice. W tym tygodniu było dużo paniki w Olesznie, ponieważ umarły dwie osoby. Jedna zginęła w wypadku nie samochodowym, ale niedaleko nas została potrącona i zmarła kolejnego dnia w szpitalu. A druga rzecz, mój taki znajomy ze szkoły również zmarł. Kiedy byłem w szkole, to był ten wyczuwalny klimat. Nie taki trywialny, ale taki podniosły. Czy ja wchodząc do takiej szkoły, czy ja wchodzę z nadzieją, czy ja wchodzę z pewnymi odpowiedziami, czy ja zmieniam ten klimat, czy dostosowuję się do strachu, który tam funkcjonuje. I wonność przyciąga uwagę. Chcę ci coś powiedzieć. Poprawne chrześcijaństwo zawsze będzie przyciągać uwagę ludzi. Zrobiliśmy banalną akcję typu Pomaluj świat. I myślę, że każdy z nas był zdziwiony tym, że telewizja bardzo się tym zainteresowała. Banalna rzecz, prosta, każdy może to zrobić. Ale ilekroć my robimy to, co powinniśmy robić, przyciągamy uwagę ludzi. I tą uwagę nie przyciągamy dlatego, żeby ludzie o nas dobrze mówili, ale przyciągamy ją po to, aby móc im powiedzieć o Jezusie, aby móc im powiedzieć o Chrystusie, aby ich życie mogło się zmieniać. My nie funkcjonujemy tylko na zasadzie ziemskich potrzeb. My funkcjonujemy na podstawie i po to, aby ludzie mieli zaspokojoną jedną kluczową potrzebę w swoim życiu, którą jest wieczność, która jest z Bogiem, a nie z dala od Niego. I wonność ma to do siebie, że możesz wnosić inny zapach. Niestety znam chrześcijan, którzy jak się pojawiają, to wnoszą inny zapach. Wnoszą inny klimat. Wnoszą inny klimat. Kiedy masz grupę ludzi, która rozmawia o uzdrowieniu, kiedy masz grupę ludzi, która mówi o tym, że ktoś tam jest chory, trzeba się o niego modlić i Bożą wolą jest to, aby uzdrowić i pojawiasz się i mówisz oj, ja nie byłbym taki pewny. Pamiętam taką sytuację, jak Tomasz Kmieci, kiedy jeszcze byłem w Częstochowie, był na pewnej konferencji i mówił o tym, że Bóg mnie uzdrowi. Ja wtedy przechodziłem przez ciężki czas. Że to jest pewne, że Bóg przeprowadzi Sławka i Sławek będzie uzdrowiony całkowicie. I to się stało. Ale wielu ludzi podchodziło do niego i mówiło, nie rób mu takiej nadziei. Co to jest za zapach? To jest zapach niewiary. To jest zapach niewiary. Co wnosisz? Jaki jest twój zapach? Czy kiedy przychodzisz na jakiekolwiek przyjęcie, wow, super, że jesteś, ludzie naprawdę się cieszą? Czy przychodzisz i okej, ja już muszę iść kury nakarmić. To jest ostrzeżenie dla nas. Możesz, sól może zwietrzeć, jeśli nie dbasz o to. Światłość może się schować, najłatwiej jest się schować. A wonność może wnosić inny zapach. To jest ostrzeżenie dla nas. Jeśli jesteś z Chrystusem, jeśli jesteś w Chrystusie, jeśli twoje życie się zmieniło, jeśli masz z Nim relację, naturalne jest to, że będziesz roznosił wonność, będziesz solą i światłością. I ostatnia rzecz, o której chciałem, żebyśmy powiedzieli, to nasza tożsamość, to jest bycie ambasadorem. Co to oznacza, co to znaczy być ambasadorem? Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 19 werset. To jest tłumaczenie słowa życia. Bóg przez Chrystusa pojednał bowiem ze sobą świat, nie wspominając ludziom ich grzechów. Nam zaś polecił przekazywać innym wieść o tym pojednaniu. Mając więc za sobą autorytet Chrystusa, jesteśmy wysłannikami. To słowo wysłannik w różnych tłumaczeniach jest posłaniec, w innych tłumaczeniach jest doręczyciel, ale w wielu Bibliach angielskich jest, że jesteśmy ambasadorami. I to jest świetne słowo, bycie ambasadorem Chrystusa, tak? Samego Boga, który przez nas przemawia do ludzi, dlatego w imieniu Chrystusa błagamy, pojednajcie się z Bogiem. Chrystus nigdy nie zgrzeszył, ale Bóg obciążył go karą za nasze grzechy, abyśmy dzięki niemu mogli zostać uniewinnieni przez Boga. I kiedy patrzysz na ambasadora, to jest podobno bardzo dobra fucha, tak? A z drugiej strony niesamowicie odpowiedzialna. Bo pierwsza rzecz, którą robi ambasador, to reprezentuje kraj albo królestwo, którego jest obywatelem. Ludzie w innym kraju, wyobraź sobie, że jesteś ambasadorem Polski w Bangladeszu. Prawdopodobnie jesteś nielicznym Polakiem, który się tam znajduje. Ludzie patrząc na ciebie, widzą, jaki jest przeciętny Polak. My w Anglii, jako Polacy, wielu z nas, jesteśmy bardzo kiepskimi ambasadorami królestwa albo naszej ojczyzny. Tak? My jako chrześcijanie jesteśmy powołani, aby reprezentować królestwo, które należy do naszego Boga, który jest w niebie. Kiedy jesteś w sklepie i Pani niemiło się do ciebie odnosi, pamiętaj, jesteś ambasadorem Chrystusa. Kiedy jesteś w jakimkolwiek miejscu, pamiętaj, jesteś ambasadorem Chrystusa, jesteś reprezentantem Chrystusa i to jest olbrzymia odpowiedzialność. Druga rzecz odnośnie bycia ambasadorem to jest to, że stoi za nim autorytet państwa, które go wysłało. W sytuacji, kiedy w kraju jest jakieś zamieszanie, kiedy jest jakaś wojna i tam znajduje się, powiedzmy, ambasada polska, to jest natychmiastowa rzecz, że ten ambasador będzie zabierany stamtąd, ponieważ zrobiło się niebezpiecznie. Ale za ambasadorem Polski w danym kraju stoi autorytet państwa, które go wysłało. Myślę, że Amerykanie są mistrzami, jeśli chodzi o obronę swoich obywateli. Nie było reakcji na to, co się dzieje z krajem i z państwem islamskim. Do momentu, kiedy nie zabito kilku Amerykanów. W tym momencie w Amerykanach rodzi się poczucie obowiązku, aby chronić swoich obywateli. I za każdym obywatelem danego państwa, gdziekolwiek on jest, stoi autorytet państwa. I to jest to, co powiedział Chrystus. I powiedział do nich, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. W moim imieniu będą wypędzać demony, będą mówić nowymi językami, będą brać węże, a choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im. Na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie, a gdy Pan przestał do nich mówić, został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał ich słowa znakami, które im towarzyszyły. Kiedy Bóg nam dał słowo pojednania, że my jesteśmy Jego ambasadorami, to chcę Ci coś powiedzieć. Głoszenie Ewangelii ludziom to nie jest tylko słowna wersja Ewangelii. Głoszenie Ewangelii ludziom to jest głoszenie całego Królestwa i całego dzieła Krzyża. Jest mowa o zbawieniu i przebaczeniu grzechów. Jest mowa o uwolnieniu i odkupieniu nas. I jest mowa o uzdrowieniu naszych ciał i dusz. To jest cała Ewangelia. Nie możemy głosić części dzieła krzyża. I chcę ci coś powiedzieć. Jeśli naprawdę chcesz być ambasadorem Chrystusa, nie bój się, gdziekolwiek jesteś, po prostu się nie bój, aby modlić się w jakimkolwiek miejscu o ludzi, którzy są chorzy. To nie jest twoja sprawa uzdrowić. Twoją sprawą jest się pomodlić. Amen? Bądź ambasadorem Chrystusa. Bądź ambasadorem Chrystusa. Nie bój się tego. Zaryzykuj. To jest fenomenalne, co się dzieje na całym świecie. Powstało kilka filmów. Furious Love. Teraz wychodzi Duch Święty. O ludziach, którzy chodzą po ulicach i modlą się o chorych i ci chorzy są uzdrawiani. Fenomenalne jest to, że znam takiego człowieka we Wrocławiu, który jest fenomenalnym muzykiem, nazywa się Łukasz Kupczyński, jest genialnym skrzypkiem. To jest człowiek, który chodzi po ulicach Wrocławia i modli się o chorych. Bo Bóg jest bardziej zainteresowany chorymi na zewnątrz niż tutaj. Tam naprawdę jest inna dynamika Bożego Królestwa. Ale nie powinniśmy się tego bać. To jest coś, co czyni Bóg. To jest coś, co czyni Bóg w tym czasie i powinniśmy się w to wbić. Nie bój się. Po prostu się nie bój. Pamiętaj, że jeśli jesteś ambasadorem Chrystusa, cały autorytet Królestwa Bożego stoi za tobą. Amen? To nie jest tak, słuchaj, pomodliłbym się o ciebie, a może byś przyszedł do kościoła, a może pastor by się o ciebie... To jest bez sensu. Czym się różni pastor od ciebie? Jeśli chodzi o twoją tożsamość w Chrystusie, niczym. Przestań żyć w takim bezpiecznym świecie, zacznij wychodzić. Ambasador jest zainteresowany interesami swojego państwa, a nie własnymi. Apostoł Paweł tak opisał Tymoteusza, że wszyscy szukają tego, co jest ich. Ale Tymoteusz był człowiekiem tego, co jest Jezusa Chrystusa. I szuka tego, co jest Jezusa Chrystusa. Powiem wam, chciałbym, aby Bóg mnie tak nazwał. Nie szukałeś tego, co twoje, ale szukałeś tego, co moje. Bo ambasador nie przyjeżdża po to, żeby realizować swoje interesy. Ambasador przyjeżdża, aby realizować interesy państwa. I my nie jesteśmy po to, aby realizować nasze interesy, ponieważ Biblia podsumowuje nasze interesy w jeden sposób. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Celem nie jest szukać tego, co ma być dodane, celem jest szukać Bożego Królestwa. Jeśli szukasz Bożego Królestwa, wszystko inne będzie ci dodane. Jeśli szukasz tego, co ma ci być dodane, to nic innego się już nie pojawi w twoim życiu, poza frustracją, że szukanie tego, co ma być ci dodane, prowadzi cię do niczego innego, jak do zmartwień i do braku satysfakcji z tego, co właśnie masz. Poświęć swoje życie interesom państwa, które cię tutaj postawiło. Królestwu, które cię tutaj postawiło, a nie będziesz zawstydzony. Niebezpieczeństwo i ostrzeżenie jest takie. Możesz źle reprezentować swój kraj. Możesz przedstawiać wartości. Możesz używać języka. Możesz funkcjonować w taki sposób, jak nie funkcjonuje królestwo czy państwo, które cię wysłało. Olbrzymia odpowiedzialność, moi drodzy. Na sam koniec chciałem, żebyśmy podsumowali sobie te cztery rzeczy o byciu solą, o byciu światłością, o byciu wonnością i o byciu ambasadorem. To wszystko wymaga od nas świadomego, trzeźwego myślenia, że moje życie, pozytywne bądź negatywne, może mieć wpływ na kogoś innego, ja go mogę odprowadzić od Chrystusa. Nie chciałbym w moim życiu usłyszeć czegoś takiego, że słuchaj, ja bym się nawrócił, ale jak patrzę na twoje życie, to nie chcę mieć z tym nic wspólnego. My naturalnie przez relację z Chrystusem się odróżniamy. Jeśli masz relację z Chrystusem, jeśli masz relację z Jego Słowem, jesteś innym człowiekiem. Chciałem się z Tobą teraz pomodlić, abyś wziął odpowiedzialność za tożsamość, którą daje Ci Chrystus. Bo kultura Bożego Królestwa ma pewne cechy, które zobowiązują. Być może jest tak, że dzisiaj jesteś w miejscu, gdzie wiesz, że zawaliłeś, że pewne rzeczy zawaliłeś, ale chcę Ci coś powiedzieć. W Bogu to jest piękne, że można zawsze zacząć od nowa. Można zawsze zacząć od nowa. Bóg nie zmienił zdania o Tobie, że przestałeś być światłem. Ciągle Twoja tożsamość taka jest, ale musisz zacząć tak żyć. Jeśli chcesz przyjść dzisiaj do Chrystusa i powiedzieć: Ojcze, biorę odpowiedzialność. Biorę odpowiedzialność za tożsamość, którą Ty mi dajesz i decyduję się żyć inaczej. Chciałem, żebyś powstał, abyś zademonstrował to w ten sposób: Panie, chcę żyć inaczej. Chcę żyć inaczej. Halleluja. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która, Panie, teraz wstała w tym momencie. Modlę się o każdego z nas. Panie, Ty wiesz, jak często, Panie, zawalamy w byciu solą, jak często zawalamy w byciu światłością, w byciu właściwą wonnością i byciu, Panie, właściwym ambasadorem. Święty Królu, Panie, przebacz nam nasze błędy. Przebacz nam nasze błędy, ale chcemy iść dalej. Dziękuję Ci, Jezu, za Twoje przebaczenie. Dziękuję Ci, Jezu, za Twoją łaskę. Dziękuję Ci, Jezu, za Twoje miłosierdzie, że zawsze można zacząć od nowa. Święty Królu, przyjdź, przemieniaj i zmieniaj nas. I dziękuję Ci, Panie, za każdą deklarację, aby wstać i zacząć żyć inaczej. Panie, błogosław każdą osobę w imieniu Jezusa Chrystusa, byśmy żyli zgodnie z tym, Panie, do czego Ty nas powołujesz, Panie, do czego Ty nas stworzyłeś. Amen. Stójcie jeszcze przez chwilę. I zaczęliśmy od takiego fragmentu z listu do Efezjan, z 2 rozdziału. Dochodzimy do piękna chrześcijaństwa, gdzie Paweł mówi: łaską jesteście zbawieni przez wiarę. To nie jest z was, jest to dar Boga, nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Nie jesteśmy zbawieni z uczynków. Nie jesteśmy zbawieni przez ilość modlitw, które mieliśmy. Nie jesteśmy zbawieni przez to, że byliśmy w jakimś świętym miejscu. Nie jesteśmy zbawieni przez rachunek sumienia i decyzję o poprawie. Nie jesteśmy zbawieni w ten sposób. Nie jesteśmy zbawieni przez nasz altruizm. Nie jesteśmy zbawieni przez to, że powiedzieliśmy sobie: po prostu teraz będę żył inaczej. To nie zbawia. Zbawia tylko jedna rzecz. Zbawia tylko jedna osoba, którą jest Jezus Chrystus i Jego dzieło na krzyżu. Uczynki są czymś, co wychodzi naturalnie z ciebie, kiedy poddasz swoje życie Bogu. I chcę Ci zadać dzisiaj takie pytanie. Czy chcesz przyjąć to, co Chrystus już zrobił dla ciebie i poddać Mu swoje życie, aby doświadczyć tego, o czym mówi Paweł? Łaską jesteśmy zbawieni. Tak, możesz być pewien zbawienia, kiedy poddasz swoje życie Chrystusowi. Jeśli chciałbyś oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, chciałem, żebyś pomodlił się razem z nami wszystkimi taką prostą, ale szczerą modlitwą. Bóg nie słucha długich modlitw, nie słucha elokwentnych modlitw, ale słucha szczerych modlitw. Pomódź się ze mną taką modlitwą. Panie Jezu, przychodzę dzisiaj do Ciebie i przepraszam Cię za każdy grzech w moim życiu. I proszę Cię, przebacz mi i oczyść moje serce. Pragnę, abyś zamieszkał w moim sercu. Pragnę, abyś stał się Panem mojego życia. Przyjdź, Panie Jezu, i przemień mnie całkowicie. Bądź, Ojcze, uwielbiony, bądź wywyższony. I wyznaję dzisiaj moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Amen.